Studio Polityka.
Dzień dobry. Udało się rozwiązać kryzys związany z napływem ukraińskiego zboża do Polski. Unia Europejska forsuje kolejne pomysły związane z pakietem Fit for 55, a premier Mateusz Morawiecki ostro zareagował na słowa Barbary Engelking, która stwierdziła, że w czasie wojny Żydzi rozczarowali się co do Polaków, którzy po prostu zawiedli. I o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam gości. Andrzej Potocki, portal Polityce.pl, Tygodnik Sieci na łączu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa.
Studio Polityka.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jeden mały reaktor jądrowy pozwoli Polsce zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na opłatach ETS. Podkreślił, że odchodzenie od węgla i inwestycje w energetykę jądrową są dla Polski koniecznością. Premier Morawiecki wskazał, że to czyste i tanie źródło energii.
Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii, energii elektrycznej, energii cieplnej. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów.
Tematem rozmów z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą była konieczność wsparcia Ukrainy, powiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas wspólnej konferencji prezydent Polski zaznaczał, że Polska i Włochy niezmiennie podkreślają, że Ukraina musi jak najszybciej wygrać wojnę z Rosją.
Wspieramy ich i będziemy ich wspierali i wzywamy cały świat do tego, by również tego wsparcia nieprzerwanie Ukrainie udzielał do czasu, dopóki ta wojna nie zakończy się tak naprawdę brakiem zwycięstwa Rosji. Rosja tej wojny nie może wygrać.
We wtorek rząd podjął uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i jej obywatele ponieśli z powodu agresji i okupacji Niemiec w latach 1939-45. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk wyjaśnił, że celem uchwały jest formalne ustosunkowanie się polskiego rządu do odpowiedzi Niemiec z początku bieżącego roku na polską notę w sprawie reparacji. W uchwale rząd zwrócił uwagę, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec.
Trzeba też podkreślić, że w tej uchwale Rady Ministrów znajduje się kolejny paragraf, który stwierdza, że pomiędzy Polską i Niemcami nie doszło nigdy do uregulowania tej kwestii w formie traktatu pokojowego czy też umowy bilateralnej, a tym samym ta kwestia pozostaje wciąż pomiędzy naszymi krajami nierozwiązana. I finalnie Rada stwierdza, że kwestia ta wymaga uregulowania w relacjach polsko-niemieckich.
Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości krytykują założenia unijnego pakietu Fit for 55. Europarlament przyjął przepisy, które mają umożliwić zieloną transformację we wspólnocie europejskiej. Chodzi o reformę systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Jest to część pakietu. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Izabela Kloc uważa, że Fit for 55 osłabi pozycję Europy na świecie.
Myślę, że przyjdzie czas na refleksję społeczeństw, przede wszystkim niemieckiego i francuskiego. Oni w rzeczywistości zdecydują, jaki będzie finał tego dzisiejszego głosowania.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus poinformował, że udało się dojść do porozumienia w sprawie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża. Podkreślił, że wykonanie postanowień porozumienia mają gwarantować 3 zabezpieczenia.
Przez pewien czas będzie konwój każdego transportu przez Polskę. Druga bardzo ważna to jest wprowadzenie mechanizmu SENT. I trzecia rzecz to jest założenie plomb z systemami elektronicznymi, które będą dokładnie śledzić transport, skąd jedzie i dokąd jedzie.
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier poprosił o przebaczenie za zbrodnie, które popełnili Niemcy. Podczas uroczystości przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie mówił, że zbyt mało sprawców zbrodni zostało po wojnie pociągniętych do odpowiedzialności. Dodał, że Niemcy skrupulatnie zaplanowali i przeprowadzili Shoah, zbrodnię przeciwko ludzkości.
Niemcy prześladowali, zniewalali, mordowali Żydówki i Żydów Europy, Żydówki i Żydów Warszawy w sposób tak okrutny i nieludzki, że brakuje nam słów. Fakt, że główny odpowiedzialny za likwidację getta, brutalny i cyniczny kat Jugendstrop, pochodził z miasta, w którym się urodziłem, jest historycznym przypadkiem.
Studio Polityka.
No, Niemcy przepraszają, Polaków też mordowali, o czym chyba no, chcieliby jak najszybciej zapomnieć. No niestety te uroczystości, które miały miejsce, one będą, kojarzą się z dosyć smutnymi refleksjami, bo polscy dziennikarze, historycy, co po niektórzy, no, mówili o tym, o czym wspominaliśmy tutaj przy okazji wstępu, o czym mówił Jarek. Czyli o słowach, przypomnę słowa Barbary Engelking, która stwierdziła, że w czasie wojny Żydzi rozczarowali się co do Polaków, którzy po prostu zawiedli. O tym na pewno porozmawiamy w późniejszej części naszej audycji, ale króciutko może zaczniemy od też informacji, którą tutaj zasygnalizowaliśmy o reaktorach, o małych reaktorach jądrowych, o transformacji energetycznej. Małe reaktory jądrowe mają być w Polsce, mają być też duże elektrownie atomowe, a Niemcy przestali używać elektrowni atomowych. Wyłączono 3, po czym okazało się, że w Niemczech nie ma prądu i trzeba było prąd kupować z Francji. Prąd wytworzony przez elektrownie w elektrowniach atomowych. Niemcy... Jak się zachowują Niemcy, redaktor Marek Formela? Czy to są w ogóle logiczne posunięcia, czy to wariactwo ekologiczne, jak mówią niektórzy, określając te projekty Fit for 55 mianem wariactwa, mianem religii, mianem obłędu klimatycznego, czy to nie doprowadzi za chwileczkę do tego, że problemy bardzo poważne będą mieli Niemcy? I to mówię o Niemcach takich zwykłych, którzy no po prostu nie będą mieli prądu. Marek Formela. To wszystko przez politykę brukselsko-niemiecką.
Zwyczajni ludzie. Ordinary people. No, no tak mi się wydaje, że Niemcy utknęły na jakiejś rafie, na którą wprowadził gospodarkę niemiecką, a także myślenie o sprawach publicznych kanclerz Schröder, ogłaszając rozpoczęcie procesu zamykania elektrowni atomowych w Niemczech. Jego następczyni, kanclerz Merkel, proces ten kontynuowała konsekwentnie. W tle relacje rosyjsko-niemieckie związane...
Doskonałe relacje.
Było piwo na tarasie, były pogawędki, był Für Deutschland, Freundschaft, przyjaźń.
Tak, polityka, za którą dziękował, przypomnę, Donald Tusk, mówi, że to była polityka zbawienna, zdaje się użył sformułowania, zbawienna dla Europy,
tak,
i Polski,
dla Polski,
i Ukrainy też.
Tak. No, Rosja jaka była, taka była. Donald Tusk, jaki jest, każdy widzi. Nie trzeba tego specjalnie opowiadać, więc myślę, że Niemcy...
Bo nie każdy.
No jest kilku takich, co nie widzą, tak. Niemcy utknęły w takiej polityce, którą same sobie narzuciły, w zupełnie innych okolicznościach, innych ramach strukturalnych związanych z geopolityką gospodarczą, geopolityką energetyczną. Nie potrafią się z tego zakleszczenia wydobyć. Miarą tych kłopotów i miarą tego błędu jest ta informacja, o której Piotr powiedziałeś, czyli błyskawiczny zakup brakującej energii na rynku francuskim z elektrowni atomowych. Niemcy nad to uważają, że Polska też nie bardzo powinna tą energetykę rozwijać i mają różne uwagi dotyczące w ramach tam mechanizmu konsultacyjnego do budowy w Polsce.
Zapowiadane są protesty. Zresztą protesty są zapowiadane, jeśli chodzi o regulację, o budowę portu w Świnoujściu. Ciągły protest jest. Oni CPK również się nie podoba.
No tak. No, my CPK budujemy chyba przynajmniej w tej fazie dużo sprawniej niż port Willy Brandta pod Berlinem był budowany przez ileś lat. Nie można było tego lotniska otworzyć. To może też jest jakiś powód do konfuzji niemieckich arystokratów przemysłu i gospodarki. No, jednym słowem, Niemcy weszły na drogę, która jest drogą dla dobrostanu niemieckich obywateli, moim zdaniem niezwykle niebezpieczna, niezwykle toksyczna. To się skończy dla tej koalicji ciężką klęską wyborczą i to już w nadchodzących dużych wyborach parlamentarnych, dlatego że liczba strajków, protestów płacowych na razie pierwszych, a związki zawodowe są niezwykle silne i bardzo dobrze zorganizowane w Niemczech, pokazują, że ta polityka nie będzie akceptowana i moment, w którym ona zostanie całkowicie odrzucona, wydaje mi się, jest w horyzoncie najbliższych wyborów parlamentarnych w Niemczech.
No właśnie, a tutaj o tych małych reaktorach jądrowych mówi prezes Orlenu, Daniel Obajtek, który znienawidzony jest przez opozycję, tak jak i koncern PKN Orlen, który jest potężną organizacją dzisiaj konkurującą na rynku europejskim.
No, po co to komu?
No właśnie, po co to komu? Czy potrzebne są reaktory, małe reaktory jądrowe Danielowi Obajtkowi? Andrzej Potocki w tym kontekście, patrzymy oczywiście na Niemcy, które no, są doskonale przemyślaną w cudzysłowie polityką energetyczną, no chcą pozbawić chyba mieszkańców prądu władze niemieckie.
Danielowi Obajtkowi prywatnie reaktory nie są do niczego potrzebne, natomiast one są bardzo potrzebne polskiej gospodarce, a co za tym idzie polskiemu społeczeństwu.
Ale ekolodzy już się odzywają, właśnie, panie redaktorze, już się ekolodzy odzywają, bo zostało wskazanych kilka lokalizacji i już coś się zaczyna dziać. Są przeciwko.
Powiem w dużym skrócie, ekolodzy biorą za to pieniądze, żeby krytykować elektrownie atomowe i oni z tego żyją i to jest ich sposób na życie. I nie ma co tego ukrywać. Protestowali przeciwko przekopowi Mierzei Wiślanej i generalnie protestują w tych miejscach, gdzie to jest na rękę polityce Moskwy bądź polityce Berlina. Ale nie jest to na rękę polityce polskiej. I nie dlatego oni biorą pieniądze od organizacji zachodnich i są wspierani poprzez różne zachodnie towarzystwa ekologiczne i nie tylko zresztą, żeby...
Założone w Moskwie. Założone w Moskwie. Też są takie tezy.
Tak, no ale powiedzmy sobie, ta Moskwa ma mocne przełożenia na tych ekologów, co widać było już w czasach komunistycznych, kiedy słynny ruch był w Niemczech Atomkraft Nein Danke, czyli siła atomowa nie dziękuję, i chodziło o to, żeby zablokować rozwój elektrowni atomowych, z których teraz Niemcy, nie wiedzieć czemu, to znaczy wiadomo czemu, ale logicznie to nie ma nic wspólnego z logiką, zamykają te elektrownie, a konsekwencją tego jest to, że na tym zarabia Francja, bo sprzedaje im...
Ale zaraz, panie doktorze, bo tak nasuwa się jeszcze taka refleksja, o której tutaj wcześniej jakby nie wspomnieliśmy. Przecież Niemcy to jest potęga OZE. Potęga. Mają gigantyczne...
Niemcy są potęgą, dlatego ich stać na to, żeby włączać elektrownie
nie ma prądu,
atomowe.
I nie ma prądu.
Ale prąd, oni sobie jeszcze mają na tyle rezerwy finansowe, a mają duże
mają dużo prądu z węgla, o czym mówią mimochodem i ukradkiem.
A przy tym jeszcze rozkręcają wydobycie węgla nie tylko kamiennego, ale brunatnego, zwalczając...
Bez szkód dla środowiska. Bez żadnych
szkód. Bez szkód dla środowiska, w cudzysłowie oczywiście. Oskarżając o to samo Polskę, choć w Niemczech ten proceder jest w dużym stopniu większy aniżeli u nas w kraju. Także po prostu totalny chaos w polityce energetycznej Niemiec, stawianie na ołtarze projektów klimatycznych, które wcześniej czy później, mam nadzieję, że wcześniej, doprowadzą Europę do poważnych kłopotów gospodarczych. To jest takie piłowanie gałęzi, na której się siedzi w imię dokładnie nie wiadomo czego, bowiem są to takie szaleństwa ideologiczne, no ale widać, jak mówi stare powiedzenie, jak się nie wierzy w Pana Boga, to można w różne rzeczy uwierzyć. Jednym to idzie w kierunku, że tak powiem, no obojętności, a drudzy z kolei znajdują sobie nową religię i w tym kierunku cała propaganda w Europie Zachodniej, duża część propagandy jest nastawiona do tego, żeby przekonywać ludzi do piłowania gałęzi, na której siedzą. Za to wszystko nikt inny nie zapłaci, tylko zapłacą społeczeństwa, zapłacą ci, którzy mają najmniej pieniędzy, bowiem bogaty się wyżywi.
Panie redaktorze, pytanie, komu zapłacą, bo wygląda na to, że będziemy płacili
za rachunki za prąd, za rozwalenie sobie przemysłu samochodowego, który jest jednym z głównych gałęzi przemysłu w Niemczech, za spowodowanie najpierw recesji, a potem kryzysu w Europie Zachodniej, bo to do tego prowadzi. Jeżeli ci szanowni państwo w Unii Europejskiej tego nie widzą, no to nie moja wina, że są.
Ale nie, ale państwo w Europie Zachodniej, panie redaktorze, ale państwo w Europie Zachodniej nie przejmują się, bo mamy pakiet Fit for 55 i tam są takie rzeczy, że się w głowie nie mieści, bo niedługo już będziemy mogli pożegnać się z lotami samolotami. Transport ma być dodatkowo opodatkowany ETS-em.
Nie będziemy się żegnać, no
to najbogatsi będą latać.
Będą po prostu parę razy droższe.
No to moim zdaniem, panie redaktorze, wiele osób się pożegna z przelotami do...
Bo ich nie będzie stać.
Nie będzie stać. Dzisiaj, bilety kosztują, no powiedzmy, jeszcze relatywnie tanio. Jak ktoś jest łowcą okazji, to nie wiem, za przelot do Włoch może zapłacić kilkaset złotych, no ale jak będzie miał za przelot do Włoch zapłacić kilka tysięcy złotych, na przykład w roku 2024, no to raczej już nigdzie nie poleci. A opodatkowane ma być również paliwo, jeśli tutaj chodzi o transport. Dodatkowo ETS na budownictwo, czyli jakby te podstawowe rzeczy, które są nam potrzebne, będą bardzo, bardzo drogie i już na zbytki nie będziemy mogli sobie pozwolić. No do tego zmierza, do tego zmierzają te przepisy. Jeszcze Andrzej Potocki.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że w Parlamencie Europejskim za pakietem Fit for 55 głosowała cała nasza opozycja. I to jest po prostu przerażające. Oczywiście w mediach opozycyjnych nie mówi się głośno o minusach pakietu Fit for 55. Unika się poruszania drażliwych kwestii. W związku z tym część społeczeństwa polskiego, która nie ogląda innych programów poza stacjami wspierającymi opozycję, nie ma pojęcia o tym, tak, wolne media, nie ma pojęcia po prostu o tym, co tam jest szykowane. Ci ludzie żyją w pełnej nieświadomości. Wątpię, żeby słuchali również nasz program, ale jeżeli słuchają, to po prostu
ja
namawiam
wątpię
do tego, żeby się no dobrze, jeżeli tak, to...
Prominentnych to polityków słucha.
To tym bardziej namawiam tych ludzi do tego, żeby zainteresowali się pakietem Fit for 55, przemyśleli to i doszli do własnych...
Panie redaktorze, ale pakiet Fit for 55 jest dosyć... Pakiet Fit for 55 jest dosyć kompatybilny z takim pakietem firmowanym przez Rafała Trzaskowskiego. C40 Cities. Tam mamy robaczki do jedzenia między innymi rekomendowane.
No, ale to także wspiera Rafała Trzaskowskiego bardzo dzielnie. Władze Gdańska wspierają bardzo dzielnie Trzaskowskiego.
Bardzo dzielnie.
Odzież używana, pani prezydent.
No właśnie.
Odzież używana, tak. Także do second handów zapraszamy wszystkich. Żadnych tam ekstrawagancji w postaci eleganckich strojów, bo to szkodzi klimatowi. No przecież gdzie my jesteśmy? To jest coraz bardziej polityka europejska. Przypomina po prostu, nie obrażając, że tak powiem, niepełnosprawnych umysłowo, ale tak jest.
Marek Formela jeszcze słowa na temat pakietu Fit for 55 i C40.
Dwie krótkie może uwagi. Pierwsza dotycząca SMR-ów. No to rzeczywiście inicjatywa, z którą wyszedł prezes Obajtek bodaj 3 lata temu, jest inicjatywą, która ubezpieczy Polskę w tej współczesnej walce o ogień. Lokalizacje są związane albo z ośrodkami wielkomiejskimi, albo z ośrodkami przemysłowymi. To razem tworzy swoiste rusztowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a z drugiej strony duża elektrownia na północy Polski będzie system wydatnie wzmacniała. To nie jest zła droga, tą drogą idą Finowie, otwierają bardzo dużą, ważną elektrownię atomową, więc Polska w tej sprawie idzie własnym kursem i warto ten kurs rzeczywiście podtrzymywać i nie dać się zakrzyczeć propagandystom z Brukseli.
Panowie może wiedzą, w jakim czasie powstaną te SMR-y, bo one będą szybciej budowane niż elektrownie atomowe. Bo to może to jest jakiś taki, że tak powiem, krok pośredni.
Około pięciu lat. Może być trochę dłużej, bo są bardzo złożone przepisy związane między innymi z bezpieczeństwem, choć ta technologia modułowa jest bardzo wygodna w realizacji, no ale wiadomo, będą różne protesty ekologów na pewno, którzy będą dostawali różne wskazówki, zapewne między innymi z Moskwy, także może być trochę kłopotu z czasem powstania tych reaktorów. Ostatnie zdanie przed przerwą.
Nie wiem, czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że taki jeden SMR to zdaje się zapewnia około 10-15% energii w kraju. Nie wiem,
są różne wyliczenia. Panowie, do innych tematów wrócimy po krótkiej przerwie.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Witamy Państwa po przerwie. Marek Formela, Andrzej Potocki, Piotr Kubiak i Jarosław Popek. Zmieniamy temat. Przed przerwą rozmawialiśmy o elektrowniach jądrowych, rozmawialiśmy o pakiecie Fit for 55, a teraz przechodzimy do spraw bardziej polskich.
Bardziej polskich, ale też związanych z relacjami międzynarodowymi. Zanim porozmawiamy jeszcze o tym, jakie sformułowania padały w rozmowie z Barbarą Engelking, porozmawiamy o informacji, omówimy informację, która jest bardzo świeża. Chodzi o to, że Niemcy chcą zabrać z Polski swoje zestawy Patriot. Andrzej Potocki na pewno już tym zagadnieniem dzisiaj się zainteresował. Nasz specjalista od spraw wojskowych wszystko już na pewno wie i wie, jakie są przyczyny takich działań Niemców. Co się dzieje? Zabierają z Polski zestawy Patriot Niemcy, a może jeszcze zabiorą z Ukrainy, bo na Ukrainę też przecież zdaje się trafiły takie zestawy. Andrzej Potocki.
Miejmy nadzieję, że Ukraińcom nie zabiorą, bo nawet, bo to już by była, że tak powiem, drobna, delikatnie mówiąc, drobna przesada. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to Niemcy popełniają duży polityczny błąd. Po pierwsze, znowu ustawiają się w sytuacji wielkiego przyjaciela Moskwy, a po drugie, tłumaczenie, że Bundeswehra jest słaba. Owszem, to jest prawda. Niemiecka armia, że tak powiem, ma mniej więcej tyle leopardów, co my, chociaż jest producentem leopardów, z czego tam jakaś część jest w naprawach. Tych zestawów Patriot, jak na taką potęgę gospodarczą, jaką są Niemcy, to nie mają zbyt wiele, bo tam tego ledwo było 18 sztuk, zdaje się, 18 baterii. Natomiast zabieranie tego w tej chwili Polsce jest kompletnym błędem politycznym, albowiem, jak już wspomniałem, przede wszystkim w oczach społeczności międzynarodowej wychodzą na kraj, który w jakimś sensie sprzyja Rosji, bo nie jest to jakiś gest, który by nam wiele zaszkodził. Owszem, patriotyzm by się nam przydały w sytuacji, gdyby Rosja dopuściła się agresji na nasz kraj, ale Niemcom są mniej potrzebne, bo jeżeli nastąpi rosyjski atak, mam nadzieję, że nie, to pierwsze uderzenie idzie na nas, a nie na Niemcy. W związku z tym te patrioty bardziej są potrzebne w Polsce i w Słowacji, bo też nie zapominajmy, że Niemcy zabierają te patrioty do końca roku również ze Słowacji. Od nas zabierają je w czerwcu. W związku z tym decyzja o tyle polityczna, błędna i zła, bowiem pokazuje prawdziwy stosunek Niemców do solidarności nie tylko krajów cywilizowanych w sojuszu przeciwko bandyckiemu reżimowi w Moskwie, ale również pokazuje jakiś taki egoizm, może to jest myślenie przyszłościowe pod tytułem, jak już się ta wojna skończy, to wrócimy znowu do naszych dobrych relacji, a zabranie patriotów z Polski i ze Słowacji będzie takim jak gdyby gestem, które polityka niemiecka uwielbia w stosunku do bandytów z Moskwy, bowiem takich gestów mieliśmy dziesiątki, jeśli chodzi o przeszłość i o politykę Schrödera, Merkelowej, a w tej chwili Scholza. No jednym słowem, no mówię, wielka strata to dla nas nie jest, ale niemniej jednak, jeśli chodzi o jedność sojuszu, to faktycznie Niemcy po raz kolejny pokazują prawdziwe oblicze swojej polityki, która podskórnie jest dalej promoskiewska.
Podskórnie promoskiewska, to mówi Andrzej Potocki o tym, no, o tym wniosku o to, żeby Polacy zwrócili patrioty Niemcom, ale jeszcze
to
tutaj...
To są ich patrioty, nie?
To są tam, ich patrioty, tak, tak. Oczywiście, no ale coś się zaczyna dziać chyba niebezpiecznego, bo ja jeszcze o takiej świeżej całkiem inicjatywie. Europosłowie z Polski zbierają podpisy pod protestem przeciwko finansowaniu przez Unię Europejską zapory na granicy polskiej. To pytanie w artykule zamieszczonym na portalu tysol.pl. Danuta Hibner, Janina Ochojska, Róża Thun, Robert Biedroń, Łukasz Kochut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylwia Spurek podpisali się pod listem adresowanym do Ylwy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych, w sprawie palącego kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. No i występują ci europosłowie, z tych nieoficjalnych wypowiedzi wynika właśnie przeciwko finansowaniu tego typu rzeczy, ale ja przypomnę jedną rzecz. Mamy również budowę zapory elektronicznej na granicy z Rosją. Jak patrzeć na tego typu inicjatywy europarlamentarzystów polskich, które no, są bardzo bulwersujące, no, pokazują tak jakby ci ludzie no, w ogóle nie identyfikowali się z państwem polskim. No, taki można wniosek wysnuć. Marek Formela, jak to czytać? No, tutaj od rana też ta informacja jest omawiana. No i niebywała sprawa. Kolejny atak na suwerenność Polski chyba, czy nie?
No, Marek Formela. To jest działanie, czy też w tym wypadku próba wpłynięcia na Komisję Europejską, na instytucje europejskie, żeby podjęła kroki przeciwko własnemu państwu, a obowiązkiem własnego państwa, jak pamiętam, pan Cimoszewicz współtworzył Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, która obowiązuje także pana Cimoszewicza na trasie Hajnówka-Bruksela, że obowiązkiem państwa zgodnie z artykułem 5 jest strzeżenie nienaruszalności granic państwa polskiego i nic innego Polska Straż Graniczna, polskie państwo nie robi, tylko chroni granice suwerennego państwa. Każdy, kto ma uzasadniony wniosek azylowy wynikający z prześladowania, może zgłosić się na legalnym punkcie granicznym i jego sprawa zostanie w cywilizowany sposób rozstrzygnięta. Natomiast nikt, kto przemierza pół świata, płacąc gigantyczne pieniądze różnym przemytnikom, grupom zorganizowanym, przestępczym, kurierom, informatorom, żeby przedostać się nielegalnie i udawać uchodźcę, będąc zwykłym migrantem, nie powinien być w tym trybie do cywilizowanego państwa wpuszczany. I to jest, wydaje się, stanowisko, które Polacy w większości popierają i wszystkie badania na to wskazują, że Polska Straż Graniczna cieszy się olbrzymim uznaniem i zaufaniem, a rząd polski w tej sprawie nie robi nic ponad to, do czego zobowiązują go przepisy wyższego rzędu. A przy tej okazji jeszcze słowo na temat tego, bo nie zdążyłem się wypowiedzieć, projektu Fit for 55.
Proszę bardzo, panie doktorze.
Bo mam takie wrażenie, że niepostrzeżenie głosami różnych dziwnych polityków, różnych polityków o rozmaitych poglądach, a to lewicowych, a to liberalnych, a nie wiadomo jakich, tworzy się zupełnie nową konstrukcję Unii Europejskiej, w której znacząca część władztwa nad życiem społeczeństw przekazywana jest nieokreślonej, niezdefiniowanej grupie urzędników brukselskich. Nadto idą za tym decyzje o charakterze finansowym, czyli redystrybucja pieniędzy publicznych, które przechodzą do zarządzania w jakiś bliżej niesprecyzowany sposób przez kolegia urzędnicze Unii Europejskiej, Europejskiej, które będą oceniały, czy fundusze społeczne, fundusze mogą być kwalifikowane na pomoc obywatelowi Kowalskiemu czy Millerowi. Jednym słowem, powstaje jakby nadkonstrukcja nad państwem, ubezwłasnowalnia się państwa członkowskie w sposób systematyczny, krok po kroku, pozbawiając też obywateli wiary w to, że ich głos w demokracji ma jakiekolwiek znaczenie.
I co, i któregoś dnia obudzimy się w federacji?
Tak to w tej chwili wygląda. Należy te wszystkie pojedyncze kroki widzieć jako przebieg pewnego procesu, w którym Europa dokonuje autodestrukcji.
No właśnie, Europa dokonuje autodestrukcji, ale teraz porozmawiamy o tym, czy pewni naukowcy w Polsce także nie wykonują autodestrukcji. Barbara Engelking, specjalistka od spraw żydowskich, stwierdziła w rozmowie z Moniką Olejnik w programie Kropka nad I, że Polacy nie sprawdzili się podczas wojny, Polacy byli szmalcownikami, nie wolno wspominać przy obchodach powstania w getcie warszawskim o sprawiedliwych wśród narodów świata, bo to nie jest to miejsce. Jednym słowem, wywiązała się bardzo gorąca dyskusja na ten temat. Dlaczego pani profesor Engelking coś takiego powiedziała? Ostrą ripostę dał jej wczoraj premier Mateusz Morawiecki, który napisał bardzo duży taki quasi felieton, komentarz do jej słów. I pytanie do Andrzeja Potockiego. Dlaczego znowu się pojawiają przy okazji tej bardzo tragicznej rocznicy, dlaczego znowu się pojawiają ataki na Polaków? Andrzej Potocki.
No to mamy tutaj przykład z historii III RP, jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, kiedy cały aparat propagandowy był nastawiony na niszczenie pojęcia patriotyzmu wśród Polaków. Jeżeli można było tylko dokopać czemuś takiemu, co Polacy robili dobrze w historii, to było wykorzystywane. Taka była polityka. Celem tej polityki oczywiście było to, żeby obrzydzić ludziom państwo narodowe i przygotować je na to, że będziemy jakąś częścią Unii Europejskiej. I takie były ogólne zarysy tej polityki. Poza tym nurty lewicowe w ogóle sprzeciwiają się, są takimi nurtami internacjonalnymi bardziej i generalnie sprzeciwiają się, a szczególnie ta współczesna lewica, nie mówię o tej przedwojennej, sprzeciwiają się właśnie takim pojęciom jak patriotyzm, jak poczucie wspólnoty narodowej i z tym walczą. Także to ogólnie można by w dużym skrócie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nagle taka pani Barbara Engelking, która jest z zawodu profesorem historii, opowiada rzeczy po prostu kłamliwe. Tam w swojej książce razem z Grabowskim, tam już została nakryta na wielu nieścisłościach, a teraz, delikatnie mówiąc, nieścisłościach, a teraz atakuje bezpośrednio społeczeństwo polskie i jego postawę w czasie II wojny światowej. Ja podam dwa przykłady tylko, bowiem mamy mało czasu, na to, że pani Barbara Engelking jest po prostu zwykłą, haniebną manipulatorką, albowiem powstaje pytanie, dlaczego Polska była jedynym krajem, w którym Niemcy hitlerowskie, III Rzesza, wprowadziła przepisy, gdzie za pomoc Żydów masakrowano tego, który pomagał, oraz jego rodzinę. Mamy przykład tutaj rodziny Ulmów i wiele, wiele tysiące innych przykładów ludzi, którzy pomagali Żydom. Było to we Francji na przykład za pomoc Żydom nie groziła kara śmierci w okupowanej Francji.
No a rząd Vichy nawet pomagał w wywożeniu Żydów.
Tak. Policjanci francuscy wyłapywali Żydów i bez pomocy Niemców zawozili ich, ładowali ich do wagonów, które jechały prosto do komór gazowych, do Auschwitz, do Birkenau, do właśnie w tamtym kierunku. Natomiast w Polsce groziła za to bardzo surowa kara dla tego, który pomagał, i dla całej jego rodziny. Ja się chciałem spytać panią Barbarę Engelking, gdyby pani Barbara Engelking żyła w tamtych czasach, to czy ona by wzięła do swojego mieszkania Żyda, który się ukrywa przed Niemcami, ryzykując życie swojej rodziny? To jest pytanie i na tym polega obrzydliwość tej manipulacji, bowiem Polska jako państwo, bo w czasie wojny była Polska reprezentowana jako państwo podziemne, był jasny i klarowny dekret, który skazywał szmalcowników na karę śmierci. Armia Krajowa wykonała masę wyroków na szmalcownikach, ale jak wiadomo, szmalcownictwo i donosicielstwo zdarzają się w każdym narodzie, czego przykładem była na przykład policja żydowska, która współpracowała z Niemcami w deportacjach swoich braci do obozów koncentracyjnych. W związku z tym tego typu postawy obrzydliwe znajdzie się w każdym narodzie. To jest po prostu rzecz, że tak powiem, no nie tyle normalna, bo jest to obrzydliwe, ale tak jest.
Tą sprawą będzie zajmowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale panie redaktorze, prosiłbym o jedno zdanie jeszcze, bo mamy jeszcze taki, bo w TVN-ie był taki festiwal jakby antypolski związany z tą rocznicą, bo dzień wcześniej...
No idzie kampania wyborcza i trzeba po prostu obrzydzić Polakom te wartości...
Ja jeszcze słowa Karola Nawrockiego może przytoczę, panie redaktorze, do których chciałbym, żeby pan się
bardzo
również
dobrze
odniósł.
Bardzo dobrze.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki na Twitterze wytknął Monice Olejnik niektóre wypowiedzi z programu, który był dzień wcześniej, gdzie redaktor Olejnik podczas rozmowy o rocznicy powstania w getcie warszawskim z Agnieszką Holland nie wymieniła sprawców zbrodni, czyli Niemców. Cytatem za śmierć polskich Żydów obarczała Polaków. Spytała, czemu Warszawa była obojętna, tak wylicza Karol Nawrocki. No, raczej chyba dosyć kontrowersyjne zachowanie, pani redaktor. Czy to zamierzone, czy przypadkowe?
Ja nie wiem,
czy pani redaktor nie zna w ogóle historii?
Ja nie wiem, co pani redaktor z domu wyniosła, domyślam się tylko. Jej ojciec był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa i czy takie tematy były poruszane, a jeżeli były poruszane, to w jakim kontekście? Bo często znajomość historii i jakieś emocjonalne podejście do danych wydarzeń wynosi się właśnie z domu. I tutaj widzimy, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. To jest raz, a dwa to jest kwestia, to co ja mówiłem, mamy kampanię wyborczą i należy obrzydzać wszystko, te wartości, które reprezentuje partia rządząca, i w tych wartościach wchodzi patriotyzm, tożsamość narodowa i tak dalej, i to należy zohydzić, i każda okazja jest dobra. Czy to jest papież, czy to jest rocznica powstania w getcie, wszystko jest dobrze, żeby walnąć po prostu w naszą substancję narodową i w naszą historię, której, przepraszam, ale nie mamy się czego wstydzić, bowiem jak już wspomniałem, szmalcownicy byli w każdym narodzie, bowiem zawsze istnieje jakaś grupa ludzi, która w ten sposób się zachowuje, i byli przez państwo podziemne, czyli przez ówczesny rząd Rzeczpospolitej, wskazywani na karę śmierci i wyroki były wykonywane. Krótko, koniec i na temat.
Marek Formela jeszcze na temat tej sprawy.
Bardzo krótko. Mm-hmm. Wydaje mi się wyjątkowo barbarzyński czas do sięgania po tak przespekulowane argumenty i generalizowanie zachowań polskich, bo to generalizowanie w tych wypowiedziach było najbardziej dotkliwe i takie pozbawione empatii do czasów, który próbujemy ocenić, ale mówienie o tym w dniu, kiedy prezydent Niemiec przeprasza za zbrodnie niemieckie, no to jest po prostu podanie ręki historii pisanej przez niemieckich zbrodniarzy w Polsce.
Polska i Polacy byli przeszkodą i barierą dla Holokaustu, ale a nie współwinnymi. Przepraszam panie redaktorze. Chciałem zacytować jeszcze premiera Morawieckiego, który mówi, Polska i Polacy byli przeszkodą i barierą dla Holokaustu, a nie współwinnymi. To są słowa premiera. Jeszcze słowo na ten temat, Andrzej Potocki.
No nie bez kozery, jak już wspomniałem, prawodawstwo III Rzeszy skazało Polaków za pomoc Żydów, skazywało Polaków za pomoc Żydów karą śmierci, bowiem Niemcy doskonale wiedzieli, że w Polsce, akurat w Polsce, Żydzi mogą się spotkać z bardzo dużym poparciem społecznym, stosunkowo dużym jak na warunki wojenne, i utrudnić Niemcom po prostu zawodowe i planowane mordowanie narodu żydowskiego. To nie bez kozery u nas za pomoc Żydom, którzy uciekli z getta, groził najwyższy wymiar kary dla tego, kto pomaga, i dodam, dla całej rodziny, łącznie z dziećmi.
Zmieńmy temat jeszcze troszeczkę, spraw gdańskich i taki informacja,
która... To wszystko w porządku?
A ja myślę chyba,
bez zmian.
Chyba nie tak wszystko w porządku, bo na jaw wyszła informacja o zarobkach Skarbnik Gdańska, które w ciągu 3 lat wzrosły o 250%. Wiele mediów podawało tą informację, którą opublikował na łamach Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl Marek Formela. Informacja cieszyła się wielkim i cieszy się nadal wielkim powodzeniem. No 250% wzrost zarobków w ciągu 3 lat, panie redaktorze. Inflacja. Jak do tego doszło?
Inflacja.
Taka była inflacja w Polsce? Chyba nie.
Po pierwsze jest inflacja, a po drugie w Gdańsku są bardzo dobre wzory, w jaki sposób kształtować dobrobyt własnego środowiska politycznego. To są wzory przeniesione czy zaszczepione jeszcze przez prezydenta Pawła Adamowicza. Pani prezydent Dulkiewicz unikalnym przyrostem dochodów pani skarbnik powinna się pochwalić w całej Polsce, zamiast...
Że jakaś akcja plakatowa na przystankach.
Zamiast na autobusach najlepiej. Zamiast strategii wyborczej 2030.
U nas się zarabia? Takie hasło mogło być?
Zamiast narzekać na Gdańsk, tu się żyje. Ten materiał opublikował też portal TVP Info. On stał się rzeczywiście przedmiotem...
Polska Agencja Prasowa.
Polska Agencja Prasowa stał się przedmiotem głębokiej refleksji, dlatego że wydaje się, że ten przypadek pokazuje jakąś granicę rozpasania struktur samorządowych, które wymykają się kompletnie spod kontroli demokratycznej, bo o ile pensja skarbnika Gdańska może nie budzić szczególnej namiętności, to fakt, iż najbliżsi urzędnicy prezydentów, którzy nie mogą występować w radach nadzorczych własnych spółek, najbliżsi urzędnicy prezydentów tu są obwieszeni radami nadzorczymi, z których osiągają dochody na poziomie pensji w urzędzie, w miejscu pracy podstawowym, no to pokazuje, że nastąpiło jakieś zwyrodnienie lokalnej demokracji i mówienie o tym, że samorząd jest solą i cukrem polskiej demokracji, jest ewidentnym nadużyciem. Ten przykład to pokazuje, zresztą za chwilę będą inne oświadczenia majątkowe. Byli prezydenci Gdańska, którzy mieszczą się w tych spółkach komunalnych, z pewnością osiągną poziom 350-360 tysięcy złotych w spółkach, którymi zarządzają. No ten mechanizm jest mechanizmem skorodowanym i powinien być ustawowo zmieniony, skoro brakuje przyzwoitości, żeby powstrzymać się przed sięganiem po wszystkie możliwe owoce.
A pracownicy biura obsługi mieszkańców na przykład, jakie mają dochody, czy pan redaktor ustalił?
Otrzymują na przykład 500 zł brutto podwyżki urzędnicy, więc to są dwie przestrzenie, w których się poruszamy.
Pan redaktor mówi o 500 zł podwyżki, a ja wspomnę chociażby o pracownikach administracyjnych szkół zarządzanych przez samorząd, 300 zł. I to być może w lipcu dostaną tyle podwyżki. Być może. Cały czas trwają negocjacje. No,
proponuję poszukać miejsca w Radzie Nadzorczej Portu Czystej Energii albo w SORN Neptun Gdańsk, bo tam podwyżki...
Wszystkie obsadzone. Nie ma już tam
chyba pani skarbnik. Czy nie ma tam pani skarbnik?
Jest pani skarbnik, jest pani dyrektor Bierut, która moim zdaniem z 2 rad nadzorczych i z pensji osiągnie pułap w tym roku 400 tysięcy złotych. To pokazuje, że jakiekolwiek narzekania na stan budżetu Gdańska są tylko i wyłącznie politycznym atakiem na rząd. W Gdańsku dobrze się żyje, nie wszystkim co prawda, nie wszystkim, ale za rok można to zmienić, proszę państwa. Nie jesteśmy skazani na tą ekipę. ekipę polityczną.
Do Andrzeja Potockiego takie pytanie, ale to już za chwilę, krótko bardzo, bo czas nam niestety ucieka. Czy te zarobki to są godne skarbnika miasta? Czy taka pani skarbnik mogłaby przeżyć, no nie wiem, za 150 tysięcy albo 200 tysięcy rocznie?
Jakiś
czy nie da rady?
Ale jakiś post proponuje.
Pół minuty.
Ale przecież lepiej się żyje za 300 tysięcy rocznie niż za 150 tysięcy.
Samochód elektryczny można rocznie kupić na przykład.
Czy
bardzo
może
dobrze.
Ja się mylę? Ale chyba się nie mylę, w związku z tym zarobki są godne, ale zawsze mogłyby być godniejsze, tak jak wspomniałem.
To krótko, jakie przewidywania na rok 2024? Będzie lepszy dla pani skarbnik, czy nie?
Ma pan na myśli wybory samorządowe? Panie,
dla pani skarbnik na przykład.
A dla pani skarbnik to perspektywy, jeżeli to będzie taki progres jak jest teraz, to perspektywy rysują się, można powiedzieć, różowo.
I tu musimy postawić kropkę. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dziękuję, do widzenia.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo, do widzenia, miłego weekendu.
Jarosław Popek,
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.